Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w przystanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci o żołnierzach wyklętych. Nic dziwnego, że dzisiaj zapraszamy na dyskusję o wyklętych. Fakty i mity to temat, który nadal wzbudza dużo emocji, dużo dyskusji i myślę, że nadal warto o nim opowiadać. Dziś gościmy pana doktora Macieja Korkucia z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie. Jest z nami również pan profesor Piotr Niewiński z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, a także z Uniwersytetu Gdańskiego.
Witam serdecznie.
A ja jestem również z Akademii Ignacjanów w Krakowie.
Właśnie, przepraszam.
Muszę pilnować.
Oraz doktora Pawła Skubisza, dyrektora Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który poprowadzi dzisiejsze spotkanie i któremu oddaję już głos.
Dziękuję. Powitał nas pan doktor habilitowany Sebastian Ligarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dyskusji w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dyskusji zatytułowanej Żołnierze Wyklęci, Fakty i Mity. Jest mi miło powitać pana profesora Piotra Niwińskiego z Gdańska i obecnego tutaj pana doktora Macieja Korkucia z IPN-u w Krakowie. Serdecznie witam Państwa, uczestników dzisiejszej naszej dyskusji tu na miejscu przystanku Historia w Szczecinie oraz wszystkich Państwa przed monitorami ekranów komputerów i urządzeń mobilnych w internecie, którzy słuchają nas w transmisji na żywo. 1 100 000 polskich obywateli w Polsce Ludowej przeszło przez więzienia stalinowskie. 250 tysięcy skazanych w wyrokach sądowych z pobudek politycznych. Ocenia się, że 50 tysięcy osób poniosło śmierć z rąk czerwonoarmistów, funkcjonariuszy NKWD, UB, Informacji Wojskowej, Ludowego Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojsk Ochrony Pogranicza, Milicji Obywatelskiej oraz różnego rodzaju komand śmierci złożonych z aktywistów partyjnych, między innymi PPR-u, czy to w bezpośredniej walce, czy też w wyniku prześladowań, represji, zamachów skrytobójczych, czy wreszcie na mocy wyroków komunistycznych sądów. W tej liczbie gro osób, które były represjonowane, to żołnierze podziemia niepodległościowego z czasu II wojny światowej i II oraz III konspiracji. Skala olbrzymia, stąd moje pierwsze pytanie. Jaki był w ogóle rezonans społeczny, szczególnie w zakresie badań nad podziemiem niepodległościowym, badań, ale też i upowszechniania wiedzy na temat podziemia niepodległościowego? Kiedy to tak naprawdę się zaczęło? Kto był prekursorem lub kim byli prekursorzy, którzy jakby zajmowali się tą problematyką? Kiedy to tak naprawdę ma swój początek? Panie profesorze, panie doktorze.
Ja może pozwolę sobie pierwszy zabrać głos. Jestem wezwany trochę do tablicy, ponieważ mój mistrz, profesor świętej pamięci, profesor Tomasz Strzembosz, był niewątpliwie jednym z prekursorów badań tej tematyki. Jeszcze pamiętam seminaria w latach 80., kiedy w wąskim zaufanym gronie mówił na temat badań nad partyzantką tak zwaną powrześniową, działającą w latach 39-40, potem się okazało 41, na ziemiach okupowanych przez Sowietów. Nie tylko Hubel Dobrzański, ale inni żołnierze ze 110 Pułku walczyli również pod okupacją sowiecką. Kiedy w latach 80. zachęcał między innymi mnie do podjęcia się, zajęcia się zbieraniem relacji na temat 5. Wileńskiej Brygady majora Łupaszki, mówiąc, sugerując mi, że pamiętaj, że w 1944 roku nie zakończyła ona działalności. Myślę, że bez wątpienia był jednym z prekursorów. Ci, którzy byli u niego na seminarium doktoranckim, wynieśli taką wiedzę, wynieśli taką przeświadczenie, że jest to ważny, istotny element. Ale nie upowszechniło to zbytnio badań. Myślę, że pytanie, które padło, kiedy zaczęły się te badania, okej, druga połowa lat 80. trochę bardziej na poważnie, trochę więcej, bo nawet na emigracji tego nie było zbyt wiele, to tak naprawdę do dzisiaj tych badań zbyt wiele nie ma. Popularyzacji owszem, ale badań naukowych, no wiemy doskonale, ilu nas jest, ile osób się tym zajmuje i wiemy, że zbyt wielu naszych następców nie ma. Myślę, że dopiero przed nami ten wielki boom badań naukowych nad podziemiem niepodległościowym.
Ja bym trochę na to inaczej spojrzał, bo jednak wydaje mi się, że tutaj prostą cezurą jest jednak odzyskanie niepodległości, a więc odzyskanie też możliwości prowadzenia normalnych badań w szerokim zakresie. Ponieważ zajmowanie się podziemiem niepodległościowym w gruncie rzeczy oznaczało jakieś, w latach 80. jeszcze, czyli w schyłkowym PRL-u, oznaczało jakieś działania, no de facto nielegalne. Jeżeli to nie było w tym nurcie, który mówił o utrwalaniu władzy ludowej, czyli w tym nurcie, który komuniści narzucali jako jedyny sposób rozprawiania o tamtych czasach powojennych, to była to działalność, która mogła się zrealizować w postaci różnego rodzaju publikacji podziemnych albo takich, które no nie mogły liczyć na szerokie korzystanie z rynku wydawniczego, dopóki PRL istniał. No, były też publikacje wydawane w drugim obiegu, no ale one z natury rzeczy miały ograniczony zasięg, ale też były ważne. To już wtedy odzyskiwano właśnie takie postaci, te takie pierwsze, takie postacie jak Okulicki, jak tu Kurtyka, pisał o nim jeszcze właśnie, zajmował się nim jeszcze właśnie w takim czasie schyłkowego PRL-u, ale tak naprawdę badania mogły się rozpocząć wtedy, kiedy komunizm padł i nastąpiła wolność badań. Ale z kolei, czy te badania mogły szeroko sięgać do materiału źródłowego, to jest oddzielne pytanie. Ja jeszcze w roku 95, starając się o materiały dotyczące podziemia niepodległościowego, musiałem prosić o zgodę funkcjonariuszy UOP, którzy zarządzali archiwum. Jak się później okazało, byli to funkcjonariusze, którzy najgorszą w tak zwanych grupach D, w grupach dezinformacji między innymi, najgorszą robotę robili w czasie komunizmu, czyli ludzie od akcji specjalnych, od wywożenia opozycjonistów do lasu i zostawiania ich przykutych do drzewa nago, od przecinania linek hamulcowych. I jeden z takich funkcjonariuszy w roku 95 jako szef archiwum UOP w Krakowie decydował o tym, czy ja mam dostęp do akt, czy nie mam dostępu do akt. Niektórzy według tych kategorii, którymi się SB posługiwało, mogli mieć dostęp szerszy. Inni dostawali dwie kartki z 200-stronicowej teczki i posłużę się takim stwierdzeniem, jak wtedy myślałem, przydzielona mi pani Ela mówiła, że tam nie ma nic ciekawego. W związku z tym nie było tak naprawdę dostępu do materiałów operacyjnych UB, nie było dostępu do materiałów źródłowych. Pod tym względem taką rzeczywistą cezurą jest powstanie IPN-u, I dzisiaj o tym zapominamy, bo nam się wydaje, że dostępność tych materiałów to jest coś, co jest oczywiste, że nam się należy. Ale przez całe lata 90., czyli przez dekadę, pierwszą dekadę wolnej Polski, walczono o to, żeby te archiwa nie były zamknięte, czyli żeby nie było takiego wariantu rosyjskiego w Polsce. I wcale nie było tak, że to było takie oczywiste. Ja myślę, że całkiem jednak sporo ludzi się zajmuje podziemiem. No właśnie, bo to zależy od tego, jak spojrzymy na to, co jest dla... Być może mamy na myśli taką samą liczbę, tylko ja myślę sobie, no w dzisiejszych czasach, kiedy w ogóle naukowców zajmujących się historią wcale nie ma tak dużo w odniesieniu do innych epok, może XIX-wiecznicy bardziej by narzekali na swoje kadry niż my. Więc relatywnie... Pewnie się zgadzamy, ale relatywnie dla mnie to nie jest tak źle. W każdym razie dzisiaj troszeczkę ten temat stracił takiego wigoru, bo nie jest tak zakazany, częściowo zakazany, jest zwalczany z innej strony, jako że jest to święto już oficjalnie zadekretowane, więc mamy komunistów, postkomunistów, ich wychowanków, którzy...
Ale o tym za chwilę, panie doktorze.
No to właśnie.
Szanowni panowie, dzisiejsze spotkanie... Szanowni Państwo, wyklęci fakty i mity, więc spróbujmy rozprawić się z tymi faktami i mitami. Jak powinniśmy mówić o ludziach tak zwanej drugiej konspiracji? Żołnierze niezłomni, żołnierze podziemia niepodległościowego, czy może tak jak oficjalnie w nazwie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, żołnierze wyklęci? Jakie jest panów zdanie, panie doktorze?
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ ja staram się konsekwentnie podkreślać i moje zrozumienie dla tego terminu, ale też mój sprzeciw przeciwko używaniu go jako termin podstawowy dla określenia tego wszystkiego, co chcemy upamiętniać jako ważną część naszego zrywu niepodległościowego, licząc już cały okres zrywów niepodległościowych i walki o niepodległość od Konfederacji Barskiej aż po Solidarność. Więc żołnierze wyklęci to jest formuła, która jest po pierwsze nieostra, po drugie takie twarde oddzielenie podziemia z lat 39-45 od tego 45 i później, moim zdaniem jest czymś, co oddala nas od prawdy o tamtych czasach, a nie przybliża, ponieważ to było podziemie, które cały czas od 1939 roku podlegało różnym zmianom i kadrowym, i organizacyjnym, i strukturalnym, zmianom też dotyczącym celowości, co na danym etapie jest ma sens, tak? W 1942 roku nie było jeszcze masowo tworzonych oddziałów partyzanckich, bo to nie było sensowne, kiedy Niemcy są u szczytu potęgi. W 1944 te oddziały partyzanckie są ważną i niemalże główną metodą działania, chociaż istnieje państwo podziemne. W 1945 roku ten ruch do lasu i z lasu to jest bardzo ciekawy materiał na w ogóle szeroki wykład, więc nie chcę tutaj przedłużać, ale przede wszystkim, jaki jest problem z terminem samym wyklęci? No, to jest termin, który jest literacko nośny, bo z jednej strony wyklęci, z drugiej strony żołnierze, tak? Więc stawia to tak literacko taki problem, jak to żołnierze, skoro wyklęci. Ale kto ich wyklinał? No wyklinał ich PRL, wyklinali ich wrogowie. W latach 39-41 dla Sowietów i dla Niemców całe to podziemie to byli bandyci. W latach 41-43 dla Niemców to byli bandyci w dalszym ciągu, a dla Sowietów nieoficjalnie się z tym się nie napraszali w oficjalnej propagandzie, chociaż myśleli cały czas tak samo. W latach 44-45 i Niemcy, i Sowieci mają za bandytów tych samych ludzi. Po 45 roku Niemcy przegrali, Sowieci mają i komuniści mają bandytów i ich wyklinają. Ci żołnierze wyklęci jako taki taki trochę ironiczny, taki literacki termin rzucony w twarz właśnie komunistom i postkomunistom w latach 80. czy w latach 90., kiedy organizowaliśmy wystawy poświęcone żołnierzom wyklętym i tak ich nazywaliśmy, to było jeszcze coś, co było, miało posmak walki z propagandą PRL-u, która zostawiła takie silne dziedzictwo wtedy. No ale w wolnej Polsce po 30 latach, kiedy my jednak posługujemy się tym terminem, to tak jakbyśmy ciągnęli ten ogon PRL-u, czyli wciąż jakbyśmy dyskutowali z kimś, kto jest trupem, który powinien być złożony już do tej trumny i tam sobie spoczywać, a niekoniecznie go ożywiać. Tak jak nie mówimy o Armii Krajowej ani o partyzantach z różnych organizacji niepodległościowych, że bandyci, bo Niemcy ich nazywali bandytami, to ja uważam, że jednak lepszym terminem, precyzyjniejszym, pokazującym też celowość, bo nie pochodzącym jako kategoria ze strony wroga, tak? Bo wrogowie wyklinali tych żołnierzy, moim zdaniem lepszym, lubię ten termin, on jest ładniejszy, chociaż nie tak nośny literacko, prosty termin, podziemie niepodległościowe. I kiedyś zrobiliśmy taki spot, w internecie jest do odnalezienia, pokazujący właśnie tę ciągłość. Wielu wrogów jeden cel, niepodległość, podziemie od 1939 roku aż do tych czasów powojennych, aż do tych ostatnich, którzy walczyli, prowadzili działalność również polityczną w konspiracji.
Panie profesorze?
Tak, absolutnie się zgadzam, Maciej, z tobą. To jest doskonałe określenie, dłuższe, ale o wiele bardziej precyzyjne i o wiele bardziej trafne. Żołnierze podziemia niepodległościowego. Taki major Zygmunt Szendzielewicz-Łupaszka rozpoczął w 1939 roku walczył o niepodległą Polskę z Niemcami, potem z Sowietami wspólnie z grupą operacyjną Andersa, potem z Litwinami, potem znowu z Niemcami, potem z Sowietami. No i praktycznie cały czas ta walka trwała z okupantem, który groził naszej niepodległości. To była ta podstawa. To był ten główny element. Natomiast rzeczywiście temat, określenie żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, to jest taki element, który moim zdaniem jednak upierałbym się, powinien zostać. Dlaczego? Bo tak jak nietrafione jest tak naprawdę określenie powstańcy styczniowi, którzy nie tylko w styczniu walczyli, tak jak to niektórzy próbowali w późniejszych latach określać, ale przez wiele dłużej miesięcy, tak samo jak też wpadło już naszą świadomość powstańcy listopadowi, chociaż powstanie rzeczywiście trwało krótko. Potem była niepodległa Polska, potem wojna polsko-rosyjska. Więc tutaj mamy ten element, gdzie jest pewna nośność. On gdzieś tam wchodzi, prawda? Gdzieś funkcjonuje w tej przestrzeni. Ja bym z tym już nie walczył, natomiast podkreślał bardzo wyraźnie, że to określenie, może nie do końca trafione, ale nośne i zapadłe w pamięci również i w państwowych aktach, powinno funkcjonować i powinniśmy pamiętać o tych, którzy 1 września 1939 roku chwycili za broń i walczyli w 1939, 1940, 1944, 1947, 1961 roku, a nawet i dłużej.
Ale ja bym jednak dodał to, że ważne jest, żebyśmy jednak zacierali tą granicę, bo to komuniści chcieli zrobić tak, no dobrze, dobrze, wojna to wojna, a po wojnie to już jest wolna Polska i jak może być podziemie? To są tylko bandyci. Więc jednak podziemie niepodległościowe to jest to, co jest ciągłością od 1939 roku. Stała się tragedia, Polska nie mogła być wolna i tak jak Okulicki napisał w rozkazie w 1945 roku, nie osiągnęliśmy tych celów, dla których zaczęła się cała ta walka. I nie możemy się zgodzić na to, żeby sprawiedliwość, zniewolenie zwyciężyło nad sprawiedliwością. Więc podziemie niepodległościowe, gdzieś tam ten termin żołnierze wyklęci, on jest, on już będzie i on niech sobie będzie w literaturze, ale jak mówimy o prawdziwych realiach, ja wolę, żebyśmy mówili o podziemiu niepodległościowym, bo wtedy też precyzyjniej wiemy, o czym mówimy.
Bardzo się cieszę, że patrzymy w bardzo podobnym kierunku. Natomiast kontynuując ten wątek związany z kwestiami terminologicznymi, rzadko, choć już coraz częściej pojawia się takie też pojęcie Narodowego Powstania Antykomunistycznego lat 1944-56. Czy słusznie? Czy możemy, tak jak panowie już tutaj odwoływali się, zarówno pan profesor Niwiński, jak i pan doktor Korkuć, czy możemy odnieść to, co się działo w Polsce po roku 1944 do tych zrywów narodowościowych, które mieliśmy w wieku XIX w odniesieniu choćby do powstania listopadowego czy przywoływanego wcześniej powstania styczniowego?
Maćku, proszę.
Tutaj pewnie będziemy troszeczkę ze sobą polemizować, ponieważ wiem, że jest taka tendencja, żeby ten wątek powstańczy był. I on jest ładnym nawiązaniem do w ogóle takiego myślenia insurekcyjnego, czyli do zrywów ludzi, którzy mówią nie zniewoleniu i chcą walczyć o wolność. Dla mnie ten termin powstanie, i przyznam, że rzadko go używam albo prawie nie używam, jest o tyle trudny do przyswojenia, chociaż rozumiem tych, którzy go używają, bo oni kładą nacisk na co innego. A dla mnie przeszkodą jest właśnie to, że w odniesieniu do powstań, które były w wieku XIX chociażby, mamy sytuację taką, że jest pewna stabilność zniewolenia, i przeciwko tej rzeczywistości, która jest stabilna, powstaje naród z niewoli, tak? I jest ten zryw, ten moment, technicznie, moment buntu. Tutaj tak naprawdę nie ma takiego buntu, bo to podziemie, i to jest znowu ta cecha, która trochę przypomina, co mówiłem wcześniej, to podziemie jest już, walczy i nigdy nie przeszło do takiego stanu, no dobrze, czekamy na moment zrywu. Walka cały czas trwa od 1939 roku. Jest budowane z mozołem państwo, które jest budowane w podziemiu, funkcjonuje na zewnątrz jako struktura państwowa mająca podmiotowość prawną, uznanie na arenie międzynarodowej, więc my to państwo mamy cały czas. Walczymy jako część koalicji antyniemieckiej przeciwko Niemcom i liczymy na to, że alianci wymuszą na Stalinie poszanowanie naszej suwerenności. Ja raczej bym widział w tym, co robi Armia Czerwona i Związek Sowiecki, właśnie niszczenie tego państwa, czyli ruch taki, który jest agresją zewnętrzną. I raczej na ten element bym kładł nacisk, że jest państwo, ono jest w podziemiu, chce wychodzić do jawnej działalności i ono jest niszczone. Czyli to nie jest taki stan, że nie ma państwa i jest powstanie, żeby to państwo odzyskać, tylko właśnie jest państwo i Armia Czerwona, wkraczając do Polski, niszczy dwie struktury administracyjne. Niszczy jawną administrację okupacyjną niemiecką, działającą jawnie, i niszczy działającą, zbudowaną w podziemiu, częściowo ujawniającą się polską administrację Rzeczypospolitej Polskiej. I w tym terminie powstanie powszechne trochę mi brakuje skonsumowania tego procesu całego.
Absolutnie się, Macieju, tutaj z tobą zgadzam. Niestety nie będziemy się kłócić, panie dyrektorze, będziemy się tutaj zgadzali. Tak, w dodatku jeszcze dodam taki element. Pamiętam, jak świętej pamięci mój mistrz, profesor Tomasz Strzembosz, zawsze podkreślał, że ze słowem powstanie trzeba uważać. Powstania były nieliczne i one są rzeczywiście charakterystyczne. Natomiast określanie, pamiętam jako młody człowiek, powstanie grudniowe 70 roku, powstanie czerwcowe 56, miał mocny sceptyzm do tego typu odniesień. Na tej samej zasadzie myślę, że gdyby się dzisiaj spotkał z powstaniem 45-56, też byłby sceptyczny. Macieju, masz rację, to było niszczenie państwa. Trochę, przepraszam, że nawiązuję do bieżącej polityki, ale trochę wygląda to jak atak Rosji na Ukrainę. jest państwo i to państwo się po prostu broni. Broni swoje społeczeństwo przed tymi bandytami, którzy próbują to państwo zniszczyć i to społeczeństwo.
Patrząc na tą dyskusję, którą tutaj prowadzimy, wybrzmiało już w wypowiedziach zarówno pana profesora Niwińskiego, jak i w wypowiedzi pana doktora Korkucia, że patrzenie na podziemie niepodległościowe jest z panów perspektywy takim spojrzeniem liniowym. Zaczyna się de facto w 1939 roku, a gdybyśmy tak popatrzyli, to można byłoby, patrząc na tych epigonów podziemia niepodległościowego, zamknąć to cenzurą roku 1963. Ale w takim powszechnym dyskursie prowadzonym publicznie, szczególnie w mediach, ja osobiście zauważam albo stawianie znaku nierówności, czyli z jednej strony nie mówienie o konspiracji Akowskiej, a mówienie głównie o podziemiu tym niepodległościowym po 1945 roku, albo wręcz wymazywanie tej historii Akowskiej z naszej przeszłości. Czy panowie też dostrzegają taki problem? No i pytanie, czy to jest działanie celowe, pewnego rodzaju nieświadomość historyczna, może moda na tak zwanych wyklętych? Jak patrzeć na ten proces? Bo za każdym razem, gdy spotykam się z weteranami, szczególnie w tych datach rocznicowych, 14 luty, 27 września, tak, my spotykamy się wspólnie, oddajemy hołd tym, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej i po II wojnie światowej, zginęli za ojczyznę, cierpieli, oddawali swoją młodość, byli ranni, byli osadzeni w obozach, wywiezieni na wywózki czy do obozu koncentracyjnego za tą walkę o polskość, to dla weteranów nie ma ani znaku równości, nie ma znaku większy, mniejszy. Tam jest po prostu trwanie przy tej niepodległościowej myśli. Natomiast w dyskursie publicznym takie wartości są formułowane. Jak na to patrzeć?
No ja myślę, że tutaj też jesteśmy częściowo, paradoksalnie, bo minęło 30 kilka lat, wciąż jesteśmy zakładnikami PRL-u. Ponieważ skąd się wziął w ogóle ten podział, który PRL z przyczyn politycznych chciał narzucić, żeby oddzielić tych lepszych od tych, którzy już byli tylko bandytami? Chociaż często byli to ci sami ludzie po prostu. Skąd się wziął? No stąd się wziął, że w PRL-u była taka potrzeba, żeby to było uzasadnienie ich istnienia, prawda? Czyli podziemie bezwzględnie zwalczane miało być nieakceptowane, miało być pomijane milczeniem i interpretowane tylko przez propagandzistów, przez różnych Władysławów, Górów, chyba tak go by należało, trzeba odmieniać, przez różnych walizach. Ciągle była dyskusja o tym, jak odzyskiwać pamięć o tych, o których nie można było mówić. I wydawało się, że w PRL-u, no to już po tych latach różnych już można było mówić o AK, już wydawano książki o Armii Krajowej, wydawano publikacje w latach 80. bardzo cenne dotyczące Armii Krajowej. I to było przekonanie, które spowodowało, że no, na Armię Krajową to komuniści pozwalali, a teraz trzeba odzyskać to podziemie, na które nie pozwalali i o nim zacząć mówić. Ale to jest takie błędne koło, w które nas sam ten PRL wprowadził, a właściwie sami się wprowadziliśmy, bo po pierwsze nie jest prawdą, że PRL pozwalał mówić o Armii Krajowej, bo dawkowano to, co można było mówić, i nie wolno było mówić o pewnych tematach, które były związane z AK. Te książki, które były pisane o Armii Krajowej, w latach 80. wydawane, one są świetne, ale one były obcinane o pewne wątki, które pokazywały istotę państwa podziemnego, które walczyło z każdym wrogiem o niepodległość, a nie tylko z Niemcami. To, że PRL zabraniał, a później pozwalał na funkcjonowanie, tak ramię w ramię z Armią Ludową, to było fałszywe ze strony PRL-u, ale ludzie dopiero
w latach 90. niektórzy mogli się dowiedzieć, że jeszcze coś się działo, a nie tylko odbudowa Warszawy po 45 roku. I też ja myślę, że znowu to się łączy z tym pierwszym problemem, ten 45 rok jako granica. My dzisiaj powinniśmy zerwać z tym właśnie dzieleniem, tak jak chcieli komuniści. Bo czasami ja też mam wrażenie, kiedyś byłem na dworcu PKP i oglądam na dworcu, czyli fajnie, że ktoś pokazuje historię, ale materiał w spotach pokazywany o żołnierzach podziemia powojennego. Więc pytam, dlaczego ich się oddziela od tego podziemia antyniemieckiego i antysowieckiego z czasów wojny? Przecież to się dzieli życiorysy na pół. To ten generał Neil nagle traci swoje najważniejsze części życiorysu, jeżeli go podzielimy, przetniemy ten życiorys w 45 roku. Bo to jest już jednak już gehenna więzień i sowieckich, i komunistycznych za to, co robił w czasie wojny. Te życiorysy są nierozerwalne. Łupaszka opisywany tylko jako żołnierz podziemia powojennego, to jest połowa historii. I dzisiaj ja rozumiem, że to są dobre, w dobrej wierze niektórzy chcą po prostu nadrabiać tamte zaległości po PRL-u, ale ten PRL już zostawmy. Zacznijmy opowiadać o chłopcach, którzy walczyli i ginęli. Zacznijmy opowiadać o komendancie Roweckim, który ginie z rąk Niemców, o Boże Komorowskim, który jest jego następcą i nie może wrócić do Polski, bo ta Polska nie ma niepodległości i jest podporządkowana komunizmowi, stalinizmowi, zarządzana z Moskwy. I o generale Okulickim, który w 1946 roku ginie, nie wychodzi żywy z więzienia sowieckiego, ale to jest 1946 rok, który wieńczy całą jego działalność, całą jego drogę niepodległościową od roku 1939, a właściwie nawet i tą wcześniejszą, kiedy przecież przed wolną Polską walczył w czasach I wojny światowej.
Ja bym, jeżeli można, uszczegółowił jeszcze wypowiedź Macieja. Trzeba pamiętać, że w latach 47-56 temat Armii Krajowej w propagandzie polskiej komunistycznej nie istniał, jeżeli już to był pan współpracujący z Niemcami, faszyści. Po 56 roku rzeczywiście zaczyna się pewne odmrażanie, ale przyjmijmy, no, do 80 roku mamy w miarę dobrą Armię Krajową oraz tych bandytów, dowódców, którzy kazali im stać z bronią u nogi. I kiedy po 80 roku udało się zacząć mówić o tych dowódcach, zaczęły powstawiać biogramy Radosława, Mazurkiewicza, tak? Rzepeckiego, Okulickiego. Naraz te biogramy zaczęły powstawać w sposób hagiograficzny. Przestaliśmy pamiętać o pewnych trudnych chwilach życia tych ludzi, tak? Bo naraz wolno zacząć o nich mówić. Zapomnieliśmy o tych dołach. Myślę, że dzisiaj mamy dokładnie ten sam proces. Zapomnieliśmy o tym okresie, o którym wydaje się, że już tyle książek żeśmy napisali. Tyle już wiemy, że nie ma się czym zajmować, więc tą dziurę, która przez tyle lat nam ciążyła historyczną, czas zapełniać. Ja myślę, że przyszedł czas, w którym należy zacząć pisać historię polskiego państwa podziemnego i oporu społeczeństwa polskiego po 1939 roku i uzupełnić, szanowni państwo, wydawnictwa emigracyjne, z których tak naprawdę mamy ile tam? 3-4 tomy? Trzeci tom poświęcony Armii Krajowej, jedyna książka mówiąca całościowo o Armii Krajowej. Zróbmy porządne, wielkie wydawnictwo albo wielkie badania poświęcone okresowi od Westerplatte 39 do, ośmielam się powiedzieć, 89-90 roku, kiedy ci kombatanci Armii Krajowej i wrześniowi byli również bardzo aktywni i nadawali ton w wielu wypadkach i mądrość tym ludziom, którzy zmieniali wtedy Polskę.
To jest bardzo ważne, bo to jeszcze dodam, bo rzeczywiście Piotr Niwiński zwrócił tutaj uwagę na bardzo ważną rzecz, że w PRL-u łaskawie dopuszczano powolutku, że najpierw nie będzie prześladowane mówienie Armii Krajowej, bo początkowo było po prostu prześladowane, tylko Armia Ludowa walczyła o coś. Później pozwolono ustawić koło Armii Ludowej, ale na własnych warunkach władz komunistycznych, również Armię Krajową. Później Solidarność zrobiła duży krok naprzód, bo to wywalczono pewne treści, żeby się pojawiły w życiu publicznym. Za czasów Jaruzelskiego to próbowano odwrócić, bo mało kto dzisiaj pamięta, że za Jaruzelskiego wracał kult utrwalaczy władzy ludowej. To wtedy budowano pomnik utrwalaczy władzy ludowej na Placu Krasińskich. Próbowano trochę odwrócić to, co udało się już wyrzucić na powierzchnię wiedzy historycznej w latach Solidarności. Ale to cały czas do końca lat 80. było tak. Armia Ludowa, pomnikowe walki twórcy najlepszej Polski na świecie, czyli Polski Ludowej, która była Polską komunistyczną, tak jak wiemy, i nie była suwerennym państwem, ale w propagandzie to było ucieleśnienie marzeń wszystkich Polaków, wyzwolenie narodowe i społeczne, a Armia Krajowa na koniec lat 80. była dopuszczona jako ta, o której można pisać, ale też tylko tyle, ile komuniści pozwolili, bo wciąż tematem tabu było to, co robili Sowieci, wciąż tematem tabu, o który trzeba było walczyć i w podziemiu pisać o wywózkach masowych sowieckich, o tym, co się stało z Armią Krajową w latach, kiedy Armia Czerwona wchodziła do Polski. No i wreszcie nie było tego wątku spójnego, że 44 rok i 45 rok to nie znaczy, że podziemie przestaje istnieć na wschodzie, że granica, którą wyznaczył Stalin, to jest granica, w której nagle historia Polski się skończyła na wschód od Bugu. Jeszcze kiedy tutaj leży Atlas Podziemia Niepodległościowego, to pamiętam, jak dyskutowaliśmy o tym, że nie może być robiony ten Atlas Podziemia Niepodległościowego, nawet jeżeli dotyczy odzyskiwania tego powojennego, on nie może być atlasem, który nie wychodzi od granic Polski, w której istniało państwo podziemne, czyli granic Polski po obu stronach Bugu, czyli z całą tą wschodnią połową, bo to by było fałszowaniem tego przekazu niechcący, ale tak jak chcieli komuniści. Więc historia Polski nie zaczynała się na zachód od Bugu w 1945 roku, tylko trwała dalej, gdzie i mamy w tym atlasie na szczęście, tak, że mamy te wschodnie okręgi opisane i warto też o tym pamiętać.
No właśnie. Ja jeszcze tylko jedno uzupełnienie, jeżeli można, panie dyrektorze, pozwolę sobie jedno uzupełnienie jeszcze do Macieja. Oprócz tego, że komuniści dopuszczali tą Armię Krajową, ale ciągle na marginesie, poza marginesem, było podziemie narodowe, były właśnie te okręgi wschodnie, był chociażby Gryf Pomorski, czyli to, co było na Pomorzu, to, co było na wschodzie oraz tak zwany nurt narodowy. Do 89 roku to byli jednolici bandyci. Coś, co było również czasowo po 45 roku, to też byli bandyci. Ten cały fragment został wyparty i dzisiaj dopiero zaczynamy, powiem szczerze, naprawdę zaczynamy dopiero to badać.
I nie wolno było powiedzieć tak naprawdę w drugą stronę, czym była Gwardia Ludowa, Armia Ludowa, Polska czym Partia Robotnicza. Czym była rzeczywiście.
Czym nie była też.
No tak, no bo propaganda nie była tym, jak ją lansowała propaganda, tak? Czyli jakąś siłą walczącą o Polskę.
Temat na zupełnie inną dyskusję, panie doktorze.
Ale tak.
Wracając do naszej problematyki, o której mówimy dzisiaj, powiedzieliśmy sobie, że powinniśmy patrzeć na podziemie niepodległościowe w sposób liniowy od roku 1939. Powinniśmy patrzeć w całej rozciągłości praktycznie Odry, aż po Kresy Wschodnie, od Bałtyku aż po Tatry, ale wydaje mi się, że chyba możemy dokonać pewnej periodyzacji historii podziemia niepodległościowego. Mówimy tutaj o drugiej i trzeciej konspiracji, patrząc choćby na struktury, na istnienie struktur ogólnopolskich, na ich brak, na liczebność żołnierzy podziemia niepodległościowego, na charakter ich działalności, w całej rozpiętości jakby ich służby Polsce od roku, no powiedzmy sobie 44-45, aż po ten przysłowiowy rok 63. Zwykłym takim osobom, które nie są profesjonalistami, takim powiedzmy sobie pasjonatom historii, często wydaje się, że podziemie niepodległościowe to liczące w setkach tysięcy oddziały, tak liczne w lasach, że w tych lasach było więcej partyzantów niż drzew, a rzeczywistość wydaje się zgoła odmienna i im dalej w historię Polski Ludowej, to rzeczywiście pozostawali tylko ci albo najwytrwalsi, albo najbardziej zdeterminowani. Jakbyśmy mogli taki krótkie spojrzenie panów na temat właśnie takiej periodyzacji historii podziemia niepodległościowego w kilku słowach, zanim przejdziemy do kolejnych mitów.
Dla historyka każde szufladkowanie jest oczywiście ciężkie, ale rzeczywiście, jeżeli mamy to zrobić tak w sposób bardziej popularny, to można przyjąć okres następujący, mniej więcej od połowy 1944 roku. Mamy, za wyjątkiem Powstania Warszawskiego, bo już na Kresach od lipca 1944 roku, tak zwany zastój w polskim państwie podziemnym, oczekiwanie na to, co się zmieni. Dowództwo nie nakazuje walki zbrojnej, wspomagania Armii Czerwonej, zdając sprawę z niebezpieczeństwa, które ta Armia Czerwona z sobą niesie. Mamy rozwiązanie struktur Armii Krajowej na początku 1945 roku, które staje się takim bardzo bolesnym elementem dla większości konspiratorów i partyzantów, ponieważ naraz czują się opuszczeni. 1945 rok, kiedy mamy takie zwiększenie ilości walk mających pokazać, rozumiem, w takim rozumieniu partyzantów i konspiratorów, bo już nie czapki, ta czapka, podkreślam raz jeszcze, została rozwiązana, iż Polacy w dalszym ciągu walczą o niepodległość. Po to chwycili za broń, po to poszli do konspiracji, żeby wyzwolić swoją ojczyznę. Mamy próby stworzenia pewnych siatek większych, które zastąpiłyby Armię Krajową. Z nich bez wątpienia Zrzeszenie Wolności i Niezawisłość jest największe bodajże. No ale no dzisiaj mamy dość dużą pewność, że ono nie szło w kierunku zwiększenia siły bojowe, a jeżeli już to ukadrowienia ewentualnej siatki, aby móc te kadry gdzieś w przyszłości, jakby wyszła sytuacja międzynarodowa, polityczna, poprawna, ruszyć. No i mamy przygotowywanie się do wyborów, które komuniści odwlekają specjalnie długo, aby jak najwięcej wymęczyć społeczeństwo albo jak najwięcej wymęczyć partyzantów, konspiratorów i doprowadzić do sytuacji, gdzie w lutym 1947 roku sfałszowanie wyborów przez społeczeństwo przyjęte jest z pewną obojętnością, tam ośmielam się powiedzieć. Kiedy to splunięcie w twarz, bo właściwie jak to inaczej określić, no wszyscy wiemy, jak, nie wiem, społeczeństwo na wsi wie doskonale, jak to głosuje, tak? Jeżeli się teraz okaże, że wszyscy głosowali inaczej niż sobie wyobrażali, to wiadomo, że jest to czyste kłamstwo. I cóż, reaguje Zachód na to? Nie, nawet nie kiwnie palcem. Czy jest wojna? Nie, absolutnie z tego powodu nie ma wojny. Jest to po prostu wzruszenie ramionami, Polacy radźcie sobie dalej. Partyzanci, konspiratorzy zdawali sobie sprawę z tego, że ich sprawa, sprawa wolności Polski właściwie została w tym momencie przegrana, przynajmniej na jakiś czas. I postępowali bardzo racjonalnie. Stąd wielka amnestia 1947 roku, zawierzenie komunistom i ujawnienie swojej obecności przez prawie 80 tysięcy konspiratorów oraz gwałtowna minimalizacja oddziałów partyzanckich, ale też sieci konspiracyjnych. To trwa jeszcze. 50. rok jest taki lekki wybuch większy konspiracji, no głównie młodzieżowej, która po pierwsze dorasta po wojnie i chce też walczyć o pewne szczytne idee. Wojna w Korei daje jej pewne szanse, że może konflikt globalny, może coś się uda. No a potem wiemy, że ten okres to już właściwie ostatnie leśni i ostatnie konspiracje, ponieważ infiltracja społeczeństwa przez służby komunistyczne, przez NKWD i wyszkolony przez nich Urząd Bezpieczeństwa jest zbyt silna. Przygotowanie i ogłoszenie wyniku operacji Cezary, czyli piątej komendy WiN-u, no jak gdyby nawet tych najbardziej bojowych ludzi, gotowych do konspiracji w każdej chwili, postawiło w stan ostrożności. Prowokatorem może być każdy. I myślę, że ten początek lat 50. to jest takie ostateczne przetrącenie, drugie po 47 roku, kręgosłupu dla polskiego podziemia niepodległościowego. Potem zostali już rzeczywiście pojedynczy żołnierze, partyzanci, konspiratorzy, którzy, no tak sobie wyobrażam, zaciśniętymi ustami powiedzieli: nie, będę w dalszym ciągu walczył. Ale to już charakter danego człowieka i jego odwaga, jego idee są tutaj najważniejsze.
Każda periodyzacja ma to do siebie, że można wybrać kryterium i według tego kryterium posuwać się i można zrobić tak, jak to przedstawił Piotr Niwiński, można wybrać trochę inne kryteria i ważne, żeby one miały jakąś logiczną spójność między sobą. Można też spojrzeć na podziemie pod kątem otoczenia, czyli tego, z kim i w jakich warunkach walczono. Czyli troszeczkę byłoby to spojrzenie na podziemie poprzez zmiany oglądane z punktu, z lotu ptaka, zmiany na ten obszar, w którym rozgrywa się polska walka o niepodległość. Czyli ja bym sięgnął jednak tutaj dalej, czyli mamy te lata 39-45, kiedy walczymy z dwoma okupantami. Mamy rok 41, 22 czerwca, kiedy okupanci, Panu Bogu chwała i dziękczynienie, jak to pisały gazety konspiracyjne, biorą się wzajemnie, przepraszam za taki kolokwializm, za łby, prawda? Czyli wydaje się, że to jest szczęśliwa chwila, bo wychodzimy z tego, co jest najgorsze, kiedy nasi zaborcy ze sobą współpracują. I teraz podziemie walczy tylko z Niemcami, bo Sowieci zostali wyparci z ziem polskich. Ale nadzieją tego podziemia niepodległościowego jest to, żeby ten front ugrzązł tam na zachodzie, a żeby Polska była wyzwolona przez rzeczywistych naszych aliantów razem z siłami zbrojnymi, tak? Czyli żeby na przykład jednak doszło do inwazji Europy od strony Bałkanów, a nie od strony Francji, żeby byli nasi tu szybciej niż Sowieci. Ale ten kolejny okres, no to jest przełom stalingradzki, kiedy zaczyna się ruch Armii Czerwonej w naszą stronę, kiedy plany powstania powszechnego muszą być przebudowane na akcję Burza, więc podziemie przechodzi do okresu intensywnych walk zbrojnych, do budowania dużych oddziałów i zgrupowań partyzanckich. To jest rok 44. No i zmienia się otoczenie, kiedy znowu Niemcy się cofają, a stopniowo wchodzi na ziemię polskie armia sowiecka. No i tu jest taki pełzający początek nowego okresu, bo na wschodzie się on zaczyna wcześniej, a później w miarę postępowania armii sowieckiej na ziemiach na zachód od Wisły, no się zaczyna już w 45 roku. Na tych innych walka z Sowietami to jeszcze jest rok 44. I 45 rok to jest już moment, w którym coś się dzieje tak naprawdę, kiedy okazuje się, że wraca Mikołajczyk do kraju. Wielu ludzi i mamy wtedy już do czynienia z daleko posuniętą atomizacją podziemia. Wielu ludzi uważa, że dobrze, komuniści zrobili krok w tył, mieli całą Polskę, teraz pozwolą być może na te jałtańskie wybory w Jałcie przeobiecane, prawda? Czyli może będą te wolne wybory, ale więc wtedy jest rozwiązywana Delegatura Sił Zbrojnych, która była następczynią Armii Krajowej, powoływaną jeszcze przez wodza naczelnego, jeszcze na podstawie londyńskich decyzji przysyłanych do kraju. I Delegatura Sił Zbrojnych latem 1945 roku jest rozwiązywana, bo jest nadzieja, że właśnie część tego podziemia będzie mogła przejść do normalnej działalności politycznej po to, żeby wesprzeć siły niepodległościowe w obliczu nowych wyborów, ale szybko to się weryfikuje negatywnie, bo okazuje się, że Mikołajczyk, mimo że pozornie wicepremier, jest bezwzględnie zwalczany przez komunistów, którzy zachowali kontrolę nad całością życia politycznego tak naprawdę. I mają tylko dopuścili tylko do funkcjonowania tego PSL-u. Więc od lata 1945 roku zaczyna się nowy okres, gdzie komuniści wciąż zwalczają oddziały podziemia od lata i jesieni. Jesienią się zaczyna nowa faza takiej ofensywy przeciwko podziemiu niepodległościowemu. Okazuje się, że dużo ludzi znowu musi uciekać do lasu, musi jednocześnie być to życie polityczne i podziemne łączone. Tak? Jest podziemie polityczne, jest opozycja niepodległościowa, PSL i częściowo Stronnictwo Pracy i są ludzie, którzy muszą walczyć w lasach. Wszyscy wzajemnie wbrew pozorom, i to jest jeden mit, który można przypomnieć, że wbrew pozorom i ci ludzie w podziemiu właśnie liczą na to, że a może się temu Mikołajczykowi uda. I przez cały 1946 rok to trwa, gdzie ta nadzieja powoli gaśnie, bo referendum jest po to, żeby pokazać, komuniści niczego nie oddadzą. I tak jak mówił Piotr Niwiński, no, ja uważam, że jednak coś się stało, że ludzie jakoś zareagowali, nie było kompletnej obojętności, jeżeli chodzi o wybory, ale w pewnym sensie profesor Niwiński ma rację w tym, że mówi, no ludzie po referendum widzieli, że komuniści potrafią wszystko sfałszować. Więc ci, którzy mówili, i wybory też sfałszują, powiedzieli, no tak, no nic się nie stało, bo przecież już wiedzieliśmy, że tak będzie. Ale jeszcze jakaś tam nadzieja się tliła, że coś się jednak uda zrobić, albo Zachód przynajmniej coś zrobi. A tymczasem wybory się odbyły kompletnie sfałszowane, to znaczy wybory się odbyły, a wyniki były kompletnie z innej strony spreparowane i Zachód nic nie zrobił. I po tym następuje, i to jest ważna cezura w działalności podziemia, ta amnestia, która ja sobie, kiedy zajmowałem się tym podziemiem, miałem takie pytanie bardzo mocne i wydaje mi się szczególnie ważne, żeby zadać sobie pytanie, jak to jest, że ci, którzy walczyli z komunistami, w momencie, kiedy oni byli jeszcze tacy słabi, nieugruntowaną władzę mieli w roku 1945-1946, nagle w 1947, kiedy jest ta tak zwana, podkreślać to trzeba, amnestia ogłoszona, jednak duża ilość ludzi zgłasza się i mówi, składamy broń. Godzimy się na to. Dlaczego? Bo przecież wtedy komuniści są najsilniejsi, więc wydawałoby się, że tym bardziej trzeba z nimi walczyć, a nie ustępować. Ale odpowiedziałem sobie na to pytanie, bo to było takie myślenie, że jak komuniści już wzięli wszystko, jak komuniści mają władzę i są u szczytu potęgi, już robią co chcą i Zachód nic nie ruszy palcem, to może trzeba odpuścić walkę czynną i poczekać, aż zacznie się komunistom sypać. Wydawało się wielu ludziom, że można będzie żyć, kiedy oni już mają całą władzę, jak pod zaborami. To znaczy Rosja pod zaborami, jak ktoś nie podejmował walki czynnej, jak zgodził się złożyć broń, to mu mówiła, dobra, to teraz już idź pracuj na roli. Prawda? Między powstaniami tak było. Co nie znaczyło, że ten, który składa broń, składa myślenie o niepodległości. On jest gotów do tego, żeby kiedyś po tę broń sięgnąć. Tymczasem to nie były zabory. To był komunizm, totalitaryzm, który amnestię wykorzystał do tego, żeby zinwentaryzować ludzi, żeby zatomizować jeszcze bardziej środowisko i dobić ich, kiedy już ma ich na patelni, na talerzu podanych, kiedy jest omnipotencja władzy i może sięgać po kolei po tych ludzi, którzy są do wyniszczenia. Więc mamy kolejny okres, kiedy część tych ludzi, którzy nawet się ujawnili, wraca do lasu. Tylko część jest takich, którzy się nie ujawnili nigdy. Ale to są już w porównaniu z tym okresem 45-47, to są już małe grupy, w gruncie rzeczy często grupy przetrwania po prostu, a nie duże oddziały, duże zgrupowania, które są w stanie podejmować wielkie działania ofensywne. Kiedyś zdobywano wielkie więzienia w miastach wojewódzkich, a tutaj małe oddziały po prostu chcą przetrwać, odgryzają się komunistom, próbują kąsać czasami dotkliwie, wymierzać też sprawiedliwość na swój sposób, na tyle, na ile to jest możliwe, ale to już są drobne oddziały, więc ten intensywność walki zbrojnej w 1947 roku spada i później już jest po prostu w gruncie rzeczy okres dobijania tych ostatnich, którzy w podziemiu przetrwali.
Nie sposób w tej dyskusji nie zapytać o jeszcze jeden element, który związany jest po części z polityką władz komunistycznych doby Polski Ludowej, ale też i z tym, co dzisiaj wraca do nas bardzo często przy kolejnych spotkaniach związanych z Narodowym Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, czyli kwestia kryminalizacji oraz zbrodni, rzekomych zbrodni dokonywanych, szczególnie tych o charakterze narodowościowym. Jak na to patrzeć? Czy to jest kalka zarzutów formułowanych przeciwko podziemiu niepodległościowemu przez komunistów w Polsce Ludowej, czy też może taki, no, nawet trudno to określić, taka niechęć, czy wręcz wrogość do tych ludzi, którzy walczyli przecież o Polskę i o polskość w bardzo trudnych czasach?
Myślę, że jest to efekt bezradności. Bezradności ludzi, którzy tego typu kalumnie rzucają, ponieważ nie mając żadnych argumentów, nie prowadząc żadnych badań, opierają się na publikacjach z lat 50., 60., czasami 40. Przecież kiedy słyszymy, że major Łupaszko wrzucał niemowlaki do płonących domów, no to jest to tak wielka aberracja i absurd, którą nawet chyba najbardziej zaciekli wrogowie majora w latach 60. przyjęliby z delikatnym chrząknięciem, tak, i lekkim wstydem. Kiedy słyszymy o tym, że Danuta Siedzik była osobą, która rozstrzeliwała albo kazała rozstrzeliwać ubeków, no to wyraźnie widzę artykuły z lat 40., tak. Kiedy widzę te zarzuty, które się pojawiają, widzę, jaka wielka jest bezradność tych ludzi. Oni się nie mają na czym oprzeć i rzeczywiście nie tylko posługują się tymi kalkami, ale jeszcze je koloryzują, tak by to można było określić. Natomiast czy była kryminalizacja? Oczywiście, że była. Kryminalizacja była od roku 1939. Nie tylko wśród Wojska Polskiego, ale też w społeczeństwie. Kryminalizacja była zawsze. Kryminalizacja jest zawsze tożsama z wojną. Tylko, że w przeciwieństwie do wielu armii, które walczą na całym świecie, zmobilizowane, Armia Krajowa, Polskie Państwo Podziemne było armią ochotniczą opartą na ideałach. Poziom kryminalizacji, oczywiście, że tam istniał, ale był tak niezauważalnie marginalny, że wręcz nieistotny. Z czasem brutalizacja wojny powodowała coś, że dzisiaj patrzymy na tych młodych harcerzy, którzy malowali kotwicę Polski walczącej na murach, a dwa lata później zimną krwią dokonywali egzekucji na jakimś funkcjonariuszu SS, gestapowcu, czy funkcjonariuszu NKWD, właściwie można powiedzieć bez mrużenia oka, no to rzeczywiście może to ruszać nasze sumienie, ale to jest wojna. To jest wojna, gdzie żołnierz w pewnym momencie przekracza tą granicę czystych emocji i wychowania domowego. To jest okrutna, ohydna wojna. To trzeba brać zawsze pod uwagę. Jeszcze raz podkreślę, te zarzuty o kontrowersyjność, o zbrodnie u mnie wywołują taki już odruch zniechęcenia, ponieważ Ja już nie mam siły tłumaczyć po raz któryś tysięczny, że fakty, o których jest mowa, albo nie miały miejsca, albo jeżeli ktoś się powołuje na książki, na istniejące przecież dokumenty, książki, które powstały nawet w IPN-ie, to może niech je najpierw przeczyta i niech nie wyrywa jednego zdania z kontekstu, które tam się znajduje, w cudzysłowie, a przeczyta sobie chociażby kilka okolicznych stron.
Ja myślę, że tutaj powinno paść takie proste przypomnienie terminu wojna nieregularna, guerrilla. W Hiszpanii ten termin się narodził, ale wojna nieregularna to jest coś o wiele bardziej paskudnego w kategoriach warunków, w jakich działa żołnierz, niż wojna regularna, gdzie mamy ludzi umundurowanych, zaplecze, możliwości wyjaśniania różnych problemów, nawet tych, które są związane z naruszeniami dyscypliny, ale też jest większa kontrola żandarmerii nad oddziałami, a i tak dochodzi w czasie regularnej wojny do nadużyć, do różnego rodzaju naruszeń dyscypliny, chociaż ci, którzy są w szeregach, wiedzą, że oni są łatwi do, przepraszam za kolokwializm, wyhaczenia przez żandarmerię. Ale w każdej armii żandarmeria jest potrzebna. W każdej armii też, na każdej wojnie, tam gdzie jest wojna regularna, dyscyplina jest pod rygorem kodeksów odpowiednich, które później opierają się o sądy i sprawy, które i dzisiaj czasami są głośne. Natomiast tam, gdzie jest wojna nieregularna, tam mamy do czynienia z oddziałami, mówię o oddziałach partyzanckich, bo tam, gdzie państwo podziemne, to jeszcze łatwiej było, bo to były lepiej zorganizowane struktury, które miały hierarchię idącą od dołu do góry, gdzie były też przepisy kodeksowe, według których dowódcy starali się działać, a i tak było mnóstwo konfliktów, które badacze, którzy schodzą na ten najciekawszy, ten niski poziom wydarzeń, rozpatrują, tak, gdzie, nie wiem, żołnierz Armii Krajowej strzela do wątróbskiego sępa z batalionów chłopskich, co doprowadza na południu Małopolski do zerwania umowy scaleniowej, czy do innych zdarzeń, które są później przedmiotem dochodzeń. Kiedy rozpada się państwo podziemne, ta odpowiedzialność kończy się na dowódcy. Kiedy działają oddziały, które dopiero poszukują jakiejś afiliacji w większych strukturach. Ale po 1945 roku, kiedy państwo podziemne na skutek działań Stalina jednak ulega rozpadowi, w oddziałach partyzanckich często koniec tej struktury i dowodzenia, i sądzenia się kończy na dowódcy zgrupowania albo na dowódcy oddziału. I on sam musi brać odpowiedzialność za to, co robią podkomendni. I na marginesie każdej wojny nieregularnej zdarzają się rzeczy, które po odzyskaniu niepodległości podlegałyby procedurom sądowym i byłyby rozstrzygane. I jeżeli w regularnej armii są wykroczenia przeciwko dyscyplinie, to w nieregularnej armii tym łatwiej o to, żeby gdzieś na marginesie pojawiało się to, że ktoś nadużywa, że ktoś wykorzysta posiadanie broni do tego, żeby coś zabrać dla siebie, mimo że dowódca tego zakazuje. I wtedy dla nas ważnym jest rozkaz dowódcy, który mówi nie brać, a nie to, że takie wykroczenia następują. Ale też dochodzi do aktów, które są zabójstwami czasem. I to też musimy opisywać i rozpatrywać w całości działalności tego zgrupowania, zadawać pytanie, czy dowódca właśnie to rozkazał, czy to wykonano, czy kto co wiedział i kto jak na to patrzył. Często te pytania zostawiamy jako pytania, które są wciąż do znalezienia odpowiedzi, ale co jest najważniejsze? No jeżeli mamy 1000 różnych działań, które są pozytywne, które są działalnością niepodległościową. I możemy pokazać margines zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca, bo my nie możemy się godzić na to, że żołnierz w mundurze polskim strzela do cywila, o którym nic nie wie. Co innego, jeżeli ten cywil jest konfidentem, to jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa, ale strzela do cywila, o którym nic nie wie i my nie możemy udawać, że wszystko, nic się nie dzieje, prawda? Bo w etosie Wojska Polskiego, również w etosie walki partyzanckiej, my mamy szacunek dla żołnierza i brak zgody na to, żeby przekraczać zasady, które łączymy z etosem Wojska Polskiego. I musimy to o tym pisać otwarcie i to robimy. Ale nie możemy też zamieniać marginesu z całą istotą rzeczy, całym jądrem działalności. Bo jakbyśmy chcieli za pomocą takich marginalnych zdarzeń, gdzie są nadużycia, opisać dzieje jakiegokolwiek podziemia, to znaczy to by wyszło, że każde podziemie jest patologią. Armia Krajowa to też byli ludzie, którzy mieli pokusy, to znaczy ludzie. Nie, Armia Krajowa była armią Polski podziemnej. I tak jak w każdej armii zdarzali się tacy, którzy mieli pokusę działań niegodnych i byli przez dowódców wyłuskiwani jako ci, którzy podejmują działania niedopuszczalne. Były też wyroki śmierci przecież na własnych szeregach. Byli też zdrajcy w końcu. I w Armii Krajowej byli zdrajcy, których poszukiwano i na których wykonywano wyroki śmierci, a czasami nie udało się tego zrobić. W podziemiu też byli ci, którzy ulegali tym powojennym, ulegali pokusie i też stawali się niebezpieczni dla społecznej oceny działalności oddziałów, bo pamiętajmy o tym i to jest ważne w dokumentach. Partyzantka w każdych warunkach może istnieć dzięki temu, że ma poparcie społeczne. Ma zaplecze wśród ludności. Pozwolenie przez dowódcę na to, żeby działać przeciwko ludności, to jest skazywanie się na koniec, na zagładę. I jeżeli my mamy w odniesieniu do oddziałów, które gdzieś tam na marginesie możemy pokazać zdarzenia negatywne, ale mamy informację, że UB w swoich tajnych informacjach mówi, że ludność popiera te oddziały, że największym problemem w zwalczaniu bandytów, jak to oni piszą, jest to, że popiera ich ludność. No to mamy przepaść, kanion Colorado pomiędzy podziemiem niepodległościowym, gdzie margines istnieje, a bandami zbrojnymi, których też było pełno, które działały na własny rachunek, nie walczyły o niepodległość, tylko były utrapieniem, zmorą dla ludności cywilnej. Co więcej, podziemie niepodległościowe często właśnie nie tylko przed UB, ale przed bandami rabunkowymi chroniło tę ludność, bo UB raczej się skupiało na zwalczaniu podziemia politycznego, a nie na tych, którzy nękali ludność. Często właśnie te bandy zbrojne przedstawiano w propagandzie jako bandy te podziemia reakcyjnego, chociaż w wewnętrznej dokumentacji często się daje to odróżnić, bo oni dla siebie to rozróżniali. Natomiast w propagandzie starali się to stalić.
Bardzo dziękuję za obszerne wyjaśnienie tego problemu. Za
nami, za długie, rozumiem.
Za nami godzina spotkania i dyskusji. Będziemy powoli zbliżali się przynajmniej w tej części internetowej transmisji ku pewnemu podsumowaniu. I tytułem podsumowania chciałem zapytać panów, jak panowie uważacie, jaką spuściznę pozostawili nam żołnierze podziemia niepodległościowego? Jakbyście to widzieli?
No ja myślę, że dla nas to jest najważniejsze to, że każdy opór przeciwko zniewoleniu to nie jest opór, który może doprowadzić do zwycięstwa, ale on pokazuje, że są takie narody, do których się nie wchodzi bezkarnie, których się nie zniewala bezkarnie. Bo nawet jeżeli to ten opór zostanie zdławiony, to on obrasta legendą, która staje się siłą dla tych nowych pokoleń, którzy się na tym oporze wychowują. I oni dorastają, stają się dwudziestolatkami i się buntują. Przecież to jest tajemnica tego, że PRL w Polsce, przepraszam, PRL w Polsce mówię, bo to nie było gdzie indziej PRL-u, ale na Zachodzie tego takiej świadomości nie ma, bo nie wiedzą, ile tu było zakrętów i wahań. Generalnie to ginie w literaturze zachodniej. Ale PRL w Polsce to jest co dekada albo dekada z kawałkiem, to jest zakręt. To jest ciągle niestabilne środowisko, w którym władza komunistów istnieje, ma omnipotencję, ma wsparcie NKWD i później MWD i całej armii sowieckiej stacjonującej tu w garnizonach i całej potęgi sowieckiej, ma wsparcie, ale ciągle tutaj ktoś się burzy. Tu nie ma małej stabilizacji tak naprawdę dłużej niż przez kilka lat. I Solidarność się wychowuje nie tylko na etosie Armii Krajowej, ale również na podziemiu powojennym, bo współtworzą Solidarność ludzie podziemia powojennego. To o tym mało pamiętamy, ale to jest taki ciąg pokoleń. Zauważmy, i tutaj złą robotę w takim myśleniu robią tak zwani realni politycy, którzy mówią, a tutaj przegrana walka do niczego nie służyła. Każdy opór ma sens. Każdy, kto walczy, wie, jaką może cenę za to zapłacić, dlatego go nazywamy bohaterem, bo on wie, że to może kosztować życie albo wolność, albo katastrofę możliwości rozwoju, tak? W innych warunkach, tak? W czasach Solidarności. Ale przegrane powstanie styczniowe to było coś, co napędzało myślenie o Polsce tych, którzy walczyli w czasie I wojny światowej. Przecież pozornie to by było absurdalne, przecież oni przegrali, to powinni być pogardzani. Ale to Piłsudski na powstaniu styczniowym wykłady przeprowadza stałe, uczy tych, którzy staną później w szeregach Legionów. Na Legionach wychowuje się po tym, jak znowu katastrofa Polskę spotyka, na Legionach wychowuje się, na tym czynie zbrojnym wychowuje się Armia Krajowa, ale też i podziemie narodowe i chłopi, którzy stają do walki, bo to jest legenda oporu, który zakończył się zwycięstwem. Nie mieli szansy zaznać zwycięstwa. Część z nich musi walczyć i po wojnie, opuszczona w sytuacji coraz trudniejszej, ale na tym czynie zbrojnym nowe pokolenie konspiracji z lat 50., różnych form konspiracji z lat 60., różnych form buntu z lat 70. się wychowuje. Do tego dochodzą ci, którzy się nawrócili, bo gdzieś tam się błąkali po walterowcach, ale oni tylko doszlusowali do tych, którzy wychowywali się w ciągu pokoleń. Ja chyba za długo mówię, tutaj jest to zaznaczane, więc na tym skończę. Solidarność wychowywała się jako dalszy etap tego ciągu pokoleń. No i z tego powinniśmy korzystać, bo to jest kręgosłup. Jak patrzymy z podziwem na Ukraińców dzisiaj walczących, to oni pokazują, że na Ukrainę się nie wchodzi bezkarnie. Jeżeli my będziemy to pokazywać, będziemy mieć to w kręgosłupie przekazywane z pokolenia na pokolenie, to będzie ważniejsza gwarancja bezpieczeństwa, bo w każdej strategii najeźdźcy trzeba to brać pod uwagę, ważniejsza gwarancja naszego bezpieczeństwa niż jakiekolwiek sojusze, które też są potrzebne.
Pan doktor mówi niezwykle interesująco i za to serdecznie dziękuję. Panie profesorze.
Ja w takim razie dołączę się z innymi wartościami, które zawdzięczamy żołnierzom wyklętym. Oni walczyli o pewne idee. O pewne idee, jaką była bez wątpienia niepodległość Polski, wartość. O prawdę, bo proszę pamiętać, że zakłamanie za okupantów było czymś niewiarygodnym. I chyba coś, co dzisiejsze pokolenie najbardziej czuje, o wolność. O wolność osobistą, o wolność całych społeczeństw, ale o wolność, o ograniczanie tej wolności, która jest w dzisiejszym społeczeństwie chyba najważniejsza. no, ograniczmy jej możliwość wolnej wypowiedzi na Facebooku czy Twitterze i od razu ta młodzież staje się nerwowa. W tamtych czasach były to o wiele gorsze wolności, o wiele gorzej ograniczono tą wolność. Więc te idee są chyba najistotniejsze i myślę, że to jest też powód, dla którego tak wielu młodych ludzi dzisiaj do tych idei żołnierzy wyklętych, żołnierzy Armii Krajowej, najbardziej bym chciał, żeby to byli po prostu żołnierze podziemia niepodległościowego się odnosi. Nosi ich koszulki, stara się brać udział w różnych biegach, bo chyba te wartości przemawiają do nich dość silnie. Bardzo się cieszę, że te wartości są dzisiaj podkreślane.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dziś w przystanku Historia Szczecin dyskutowaliśmy o faktach i mitach związanych z polskim podziemiem niepodległościowym. Dziękuję Państwu za uwagę, a gościom naszym, panu profesorowi Piotrowi Niwińskiemu i panu doktorowi Korkuciowi za aktywną i niezwykle ciekawą dyskusję. Cieszę się, że byliście Państwo naszymi gośćmi. Do miłego zobaczenia kolejny raz w Szczecinie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie i pozwolę sobie zakończyć tak jak Państwa poseł z ziemi szczecińskim, pan poseł Leszek Dobrzyński, na pochybel Moskalom.
Tak jest.